Naszym gościem jest pan doktor Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie wiceredaktora i rodzinę Radia Maryja.
Na cmentarzu w Krakowie odbył się pogrzeb dzieci martwo urodzonych w szpitalu imienia Gabriela Narutowicza. Pochowano niemowlęta zmarłe w latach 2020-2022, których szczątek nie odebrały rodziny. W pierwszej kolejności to właśnie rodzice powinni zorganizować pochówek swojemu dziecku. Często może nie wiedzą też, jak tutaj podejść do tej jakże bolesnej dla nich sprawy, bo pogrzeb taki zbiorowy to oczywiście uszanowanie doczesnych szczątków dziecka. Ta inicjatywa jednak powinna być podejmowana przede wszystkim przez rodzinę, przez rodziców.
Proszę Ojca, droga rodzina Radia Maryja, faktycznie jest pewien odsetek rodziców, którzy nie wypełniają tej powinności moralnie, tego obowiązku, także rodzicielskiego, odebrania zwłok lub szczątków dziecka zmarłego w okresie prenatalnym, zmarłego przed narodzeniem, do pochówku rodzinnego, do pochówku indywidualnego. Tutaj dla ukazania kontekstu takich postaw rodzicielskich faktycznie jednak ważny jest pewien rys historyczny. On jest niezmiernie istotny, dlatego że on nabudował wieloletnią, wielowiekową mentalność katolickich rodzin wobec świadomości i okoliczności pochowania zwłok dziecka, ale także i odczucia pietyzmu dla zwłok dziecka, które odchodzi w okresie prenatalnym. Wiemy o tym, że przed Soborem Watykańskim II liturgia pogrzebu dziecka nieochrzczonego, czyli także dziecka umierającego w okresie prenatalnym, nie była sprawowana w Kościele rzymskokatolickim. To jest ten doniosłe bogactwo Soboru Watykańskiego II, a przede wszystkim papieża Pawła VI, który realizując zalecenia ojców soborowych w Konstytucji Liturgii Świętej, zalecenia, które mówiły o przepracowaniu, o przeglądnięciu, o wypracowaniu nowego rytuału tak naprawdę pogrzebu dziecka, papież Paweł VI odpowiedział na to wezwanie bardzo hojnie, przygotowując rytuał pogrzebu dziecka ochrzczonego oraz pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Jest to pewna konsekwencja, postawa świętego Pawła VI związana z encykliką Humanae Vitae, która sama w sobie może zostać troszkę w jednym zdaniu. To encyklika, która mówi o godności poczynającego się dziecka i poczynających dziecko rodziców. I ten personalizm prenatalny, który legł podstaw encykliki Humanae Vitae w aspekcie doktrynalnym, papież Paweł VI przekłada na dyscyplinę pastoralną, odnoszącą się właśnie do implikacji tej godności nienarodzonego dziecka, kiedy ono rozwija się w łonie matki, wzrasta, na sytuację, w której dochodzi do śmierci prenatalnej i rodzina, rodzice stają wobec zwłok dziecka, że ta godność dziecka noszona w jego krótkim życiu prenatalnym zaciąga określone zobowiązania moralne pietyzmu, okazania pietyzmu, czyli szacunku, respektu dla zwłok dziecka, dlatego że te zwłoki dziecka, czy też te szczątki dziecka, one tak samo uczestniczą w powołaniu rezurekcyjnym, one noszą na sobie, tak jak i cała osoba ludzka, ten obraz i podobieństwo, bo że uczestniczą w tej godności, godności ludzkiej, godności osobowej, ale równocześnie w tym stworzeniu na obraz i podobieństwo Boże. I papież Paweł VI wprowadza liturgię pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Możemy powiedzieć, że w polskim kościele już od ponad 50 lat jest możliwość sprawowania tej liturgii pełnoprawnej, z mszą świętą pogrzebową, z ostatnim pożegnaniem, ze złożeniem ciała dziecka, czy też szczątków dziecka do poświęconej ziemi, do grobowca. Są trzy formy sprawowania tej liturgii pogrzebowej. Niemniej jednak w polskich warunkach możliwość aplikacji tych rozwiązań liturgicznych były niezmiernie trudne. I to jest ten drugi kontekst historyczny, mianowicie w okresie PRL-u niemożliwym było uzyskanie karty zgonu, która otwierała drogę do legalnego pochówku nie tylko dla dzieci zmarłych przed narodzeniem, zwłaszcza poronionych poniżej 22 tygodnia ciąży, czy martwo urodzonych powyżej 22 tygodnia ciąży, ale nawet noworodków, które umierały 24 godziny przed, do 24 godzin po porodzie. Więc także i noworodki nie mogły otrzymywać te karty zgonu i rodzice nie byli w stanie zorganizować legalnego rodzinnego pochówku. I rok dopiero 2006, to jest decyzja ministra profesora Zbigniewa Religi, który wprowadza w grudniu 2006 roku rozwiązania prawne. One zostają uzupełnione w roku 2011 nowelizacją ustawy odnośnych ustaw. I te dwa dokumenty, w zasadzie trzy dokumenty, stwarzają rodzicom możliwość organizacji pochówku rodzinnego, pochówku indywidualnego na każdym etapie ciąży. Jeżeli tylko zwłoki lub szczątki dziecka zostały zabezpieczone, jeżeli, niezależnie również od tego, czy płeć dziecka została stwierdzona. Nawet jeśli płeć dziecka nie jest stwierdzona, rodzice mogą zorganizować pogrzeb dziecka od strony prawa państwowego. Więc widzimy, że niejednokrotnie zarzuty, które stawiano Kościołowi, dlaczego Kościół z jednej strony głosi godność nienarodzonego dziecka zagrożonego aborcją, a z drugiej strony nie dokonuje pochówków właśnie rodzinnych, indywidualnych, one nie są tak rozpowszechnione w parafiach, kiedy to dziecko umiera w sytuacji niezawinionej na skutek poronień samoistnych, te zarzuty nie uwzględniały tych okoliczności prawnych. Jeśli takie pochówki miały miejsce, zwłaszcza dzieci umierających poniżej 22 tygodnia ciąży, to one były od strony prawa państwowego przed 2006 rokiem nielegalne, ale kapłani również takie pochówki sprawowali ze względu na godność odchodzących dzieci i pragnienia rodziców z tym związane. Dlatego też widzimy, że to tak naprawdę od 15-16 lat jest możliwość pełnoprawna zorganizowania pogrzebu rodzinnego, indywidualnego, gdzie rodzice nie tylko mają możliwość wyprawienia, urządzenia tego pogrzebu dziecku, ale także uzyskują pewną pomoc finansową, która przysługuje im z tytułu ubezpieczenia wykonywanej pracy. A więc chodzi tutaj przede wszystkim o zasiłek pogrzebowy, tak jak w sytuacji śmierci każdej innej osoby, każdego innego członka rodziny, zasiłek macierzyński, urlop macierzyński. Więc jest to dopiero 16 lat. To jest niezwykle krótki okres, by móc wpłynąć na tę mentalność wieloletnią, wielowiekową w zasadzie, która nie stawiała w sytuacji śmierci prenatalnej dziecka kwestii pochówku w sposób oczywisty i tego pochówku organizowanego ze strony prawa państwowego i tego pochówku liturgicznego. Dlatego też w kompendium pastoralnym o rodzinnym pogrzebie dziecka martwourodzonego, które zostało wydane przez Radę do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z naszym stowarzyszeniem, bardzo wyraźnie wskazujemy, że konieczna jest postawa wyrozumiałego towarzyszenia i łagodności pastoralnej, która wystrzega się dokonywania takich szybkich i uogólniających, a przez to najczęściej niesprawiedliwych ocen małżonków i rodzin, które rezygnują z pochówku dziecka. Nie można także bezpodstawnie właśnie sprowadzać motywów decyzji rodziców, którzy odstępują od zorganizowania pogrzebu rodzinnego i indywidualnego do pewnej świadomej, celowej depersonalizacji zmarłego. Dlatego, że najczęściej te rodziny, one stosują znane sobie schematy rozwiązania sytuacji trudnej związanej z poronieniem samoistym przykładowo, a w dominującej narracji społecznej nie ma miejsca w tym schemacie na otwarte okazywanie żałoby, na celebrację, w jakimś sensie także liturgiczną, odniesień do godności nienarodzonego dziecka, więc te rodziny, znając schematy postępowania społeczności wobec dzieci zmarłych przed narodzeniem, w tych społecznościach, w których żyją, oni właśnie te schematy stosują i dlatego też niejednokrotnie nie dochodzi do pochówku rodzinnego, do pochówku indywidualnego. Owszem, są także sytuacje, w których jest to konsekwencją jawnej depersonalizacji dziecka umierającego w okresie prenatalnym, też konsekwencje przemocy prenatalnej w rodzinie, ale jeśli spotykamy się z rodziną, która nie zorganizowała tego pochówku, trzeba tutaj ogromnej ostrożności, by nie sformułować krzywdzącej oceny. Niemniej jednak, co do zasady, absolutnie należy się zgodzić ze stanowiskiem ojca redaktora, że pogrzeb dziecka jest powinnością rodziców i obowiązkiem rodzicielskim, powinnością rodziny. Na to wskazuje już trzecia stacja liturgii pogrzebowej, która rozpoczyna się od słów celebransa, wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała zmarłego. Dalej już celebrans kontynuuje tę formułę liturgiczną. Tak, należy też właściwie rozumieć tę kwestię powinności moralnej, dlatego że ona formalnie właśnie spoczywa na rodzicach, ale materialnie na całej rodzinie zmarłego dziecka. Rodzice, którzy doświadczają poronień samoistnych, wielokrotnych strat dzieci przed narodzinami, to są osoby, które są niezwykle obciążone emocjonalnie, afektywnie, wielomiesięcznymi, wielotygodniowymi, niejednokrotnie wieloletnimi staraniami o poczęcie i donoszenie dziecka. I kiedy odchodzi dziecko już w okresie pourodzeniowym, na skutek wypadku samochodowego czy śmierci samobójczej, rodzina niejako naturalnie czuje się zobowiązana, by pomóc rodzicom zorganizować pogrzeb. Ci rodzice niejednokrotnie nie są w stanie, ze względu na kondycję swoją psychiczną i duchową, sprostać tym wymaganiom związanym z organizacją pogrzebu. I analogiczną postawę należy przyjąć także w sytuacji śmierci dziecka przed narodzeniem, zwłaszcza, że jest to absolutnie wyjątkowa postać śmierci, szczególnie dla kobiety. Dla kobiety jest to śmierć doświadczona fizycznie, związana z procedurami medycznymi dokonywanymi na niej samej. Jest to śmierć jednej osoby w ciele drugiej, absolutnie niepowtarzalne doświadczenie. I dlatego też ta kobieta bardzo potrzebuje wsparcia swojego współmałżonka, ale także on również potrzebuje silnego wsparcia rodzin pochodzenia, teściów, dziadków tego dziecka. Po pierwsze w bardzo pozytywnym przyjęciu ich pragnienia pochowania dziecka, otwarciu się pełnią swojego serca na godność tego dziecka i na godność rodziców osieroconych, którzy chcą to dziecko pochować w ramach tego chrześcijańskiego kanonu opłakiwania zmarłych, a więc wraz z liturgią pogrzebową, z mogiłą, z przygotowanym urządzeniem grobu dziecku, bo tak jak przygotowujemy dla dzieci żywo urodzonych, kołyskę, tak dla dziecka zmarłego przed narodzeniem trzeba przygotować rodzinną mogiłę, która stanie się dla niego kołyską do snu wiecznego. I ważne, żeby ta rodzina poszerzona, dziadkowie, teściowie, rodzeństwo osieroconych rodziców zechcieli otworzyć się na taką postawę. Mhm. I włączyć się w tę organizację. Natomiast prawdą jest, że te pogrzeby zbiorowe, one wychodzą naprzeciw sytuacji, w której nie dochodzi do pochówku rodzinnego. Jest to interwencja kryzysowa. Nie jest to rozwiązanie wzorcowe i docelowe. Społeczność lokalna i kościół lokalny podejmuje tą celebrację liturgii pogrzebowej jako w zastępstwie rodziny, ze względu na godność zmarłych dzieci. Niemniej jednak pierwszoplanowo, pierwszorzędnie, także i w przestrzeni pastoralnej Kościoła, musimy uświadomić rodziny katolickie, że to na nich spoczywa obowiązek pogrzebania złożonych członków dziecka w ramach liturgii sprawowanej w parafiach, we wspólnotach rodzinnych, bo dziecko należy do rodziny. I to jest to podstawowe przesłanie także wczorajszej liturgii pogrzebowej.
Pan doktor Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Dziękuję panie doktorze za również naświetlenie tej jakże ważnej sprawy.
Bardzo dziękuję ojcu redaktorowi i pozdrawiam rodzinę Radia Maryja.
Bóg zapłaci.